wtedy ATK, potem UKE, całe moje życie zawodowe było z tą uczelnią związane. Oscyluję między, ponieważ studiowałam ekonomię i teologię, zajmowałam się bardzo długo etyką gospodarczą, ale także socjologią, także politologią. W związku z tym, może nie wiem, niektórym Państwa są znane nazwisko ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, pan Michał Gierycz, to są ludzie z mojego kręgu, ale tak właściwie to jestem już od roku emerytowanym pracownikiem i cieszę się właśnie, że mogłam troszkę z tego kręgu zawodowego się, od tego pędu zawodowego się uwolnić. Proszę Państwa, temat został zapowiedziany już właściwe korzystanie z posiadanych dóbr. Jak się zorientowałam, właściwie struktura tych wykładów jest podobna, to znaczy waszych wykładów kolejnych. To znaczy najpierw mamy spojrzeć na zagadnienie w perspektywie chrześcijańskiej antropologii i od tego zacznę. Potem przejdę do właściwego tematu i ten właściwy temat troszkę można zatytułować słowami świętego Tomasza z Akwinu: powszechne przeznaczenie dóbr i prywatne ich posiadanie. Potem jest antyteza, czyli no, godziwe jest posiadanie, a jednocześnie bardzo chwalone w Ewangeliach jest ubóstwo, dobrowolne ubóstwo, podejmowanie wyrzeczeń. Postawy patologiczne w tym obszarze, no i wreszcie próba refleksji z Ewangelii świętego Marka, fragment dotyczący bogatego młodzieńca. Proszę Państwa, bardzo często mi się zdarza tak, że jak już wejdę w jakiś temat, zaczynam przygotowywać, to on mi się rozrasta. I tym razem też bardzo dużo mi wyszło. To przekracza dzisiejsze możliwości, bo 2 godziny to nikt nie wytrzyma. Co najwyżej godzinę będę ograniczać niektóre fragmenty, ale gdyby Państwo byli całością zainteresowani, mam to w mailu, więc mogę przesłać dla zainteresowanych. Zaczynam od punktu pierwszego, stosunek do dóbr materialnych w perspektywie chrześcijańskiej antropologii, jakieś uwagi ogólne. Proszę Państwa, dla mnie, a myślę, że nie tylko dla mnie, siłą przyciągającą chrześcijaństwa do chrześcijaństwa jest cudowny realizm w pojmowaniu człowieka, w pojmowaniu świata. Prostym zdaniem, które mnie zawsze fascynuje w opisie wskrzeszenia córki Jaira, jest zdanie, które odnotował święty Marek i Łukasz: polecił, aby jej dano jeść. Polecił, aby jej dano jeść. Proszę Państwa, znacie ten fragment, wszyscy płaczą, zawodzą, załamują ręce. Potem rodzice, jak już cud się zdarzył, osłupieli ze zdumienia, prawda? Zamienili się w słup soli, a Jezus realistycznie podpowiada: no długo nie jadła, jest osłabiona, no dajcie jej trochę kalorii. Podobnie przed cudownym rozmnożeniem chleba, kiedy tłum chodził za Jezusem, spragniony nauk mistrza, pod wieczór zgłodniał. Jezus też wiedział, czego im potrzeba, że im potrzeba dać jeść, prawda? A jednocześnie wiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek. I ten realizm odnajdujemy potem w pismach ojców Kościoła, świętego Tomasza z Akwinu, którego tutaj będę cytować, także świętego Franciszka Salezego. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy ludźmi, jeśli chcemy przeżyć, rozwijać się, no musimy jeść, musimy... Coś spadło?
Dobrze jest, się nagrywa.
Aha. Musimy się chronić przed zimnem, musimy gdzieś mieszkać, musimy zaspokajać podstawowe potrzeby, musimy korzystać z dóbr materialnych. Tacy jesteśmy, takich nas Pan Bóg stworzył. Jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi. Mówię w tej chwili banały, ale one... Czasem trzeba je przypomnieć. Dalecy jesteśmy od jakiegoś platonicznego ujmowania człowieka nie jesteśmy wyłącznie istotami duchowymi, to nas różni od czystych duchów, od aniołów. I tak właśnie chrześcijańska antropologia pojmuje człowieka. Z czasem rozwinęło się ujmowanie człowieka jako osoby. Osoby. To już jest u ojców Kościoła pewne zaczątki, potem u Tomasza, ale cały personalizm chrześcijański się później rozwinął. Elementem tego pojmowania człowieka jako osoby jest idea indywidualnej wolności i odpowiedzialności osobistej. Ona ma kapitalne znaczenie dla naszego tematu, chociażby dlatego, że nie pozwala człowiekowi na ucieczkę od wolności, na przykład w sferę konsumpcyjnych uzależnień, czy ubezwłasnowolnienia nadmierną opiekuńczością socjalną. My jesteśmy wolni i odpowiedzialni za siebie jako istoty duchowo-cielesne. Ale z drugiej strony to ta wolność także zabrania, abyśmy innych zniewalali. Przy czym im głębsza religijność, im głębsza moja osobista więź z Bogiem, tym większa wolność. Właśnie w obliczu Boga człowiek jest najbardziej wolny. To niestrudzenie ksiądz profesor Tischner powtarzał. W obliczu Boga człowiek jest najbardziej wolny. Poza tym głęboka więź z Bogiem chroni nas też, czy powinna nas chronić od pewnej małoduszności. Mianowicie człowiekowi autentycznie wierzącemu trudniej wmówić, że gospodarowanie to jest tworzenie dóbr materialnych, handlowanie to jest jakiś gorszy wybór życiowy niż na przykład obecność zawodowa w sferach bardziej uduchowionych w oświacie, kulturze, służbach publicznych czy wolnych zawodach. Pokusa ucieczki od aktywności gospodarczej jest tym bardziej realna u nas w kraju, gdzie nie mieliśmy tradycji mieszczańskich. To znaczy były takie śladowe, ale wtedy, kiedy kształtował się ten etos, nie było wolnego państwa. My jesteśmy krajem raczej o tradycjach romantycznych, gdzie biznes czasem bywa traktowany z nutą wyniosłej wyższości. Chrześcijan przed aktywnością w tej sferze powstrzymują także niekiedy fałszywie interpretowane niektóre obrazy biblijne. Przyznam się Państwu, że kiedy czyta się w niedzielę, już nie wiem kiedy to jest dokładnie, Ewangelię o wypędzaniu kupców ze świątyni, to boję się iść do kościoła, bo pewno płomienny kaznodzieja będzie znów uderzał w tych podłych kapitalistów, którzy nas wyzyskują, czasem się rzeczywiście wyzyskują, ale to cały czas jest w tym stereotypie, że biznes to jest jakaś aktywność drugiej kategorii. Z drugiej strony chrześcijański realizm antropologiczny chroni przed utopijną wizją budowania raju na ziemi. Realizm antropologiczny, co ja przez to rozumiem, to znaczy w chrześcijaństwie jest ta idea, wiecie doskonale, że człowiek nie jest istotą pełną, że jest niesamowystarczalny, że jest wewnętrznie pęknięty, że jest zraniony grzechem, że tej wieży Babel nie jest w stanie zbudować. Proszę Państwa, i ten realizm antropologiczny, to, że raju na ziemi nie zbudujemy, uczy nas, czy powinien nas uczyć przyjmowania darów. Chrześcijanie wierzą, że wszystko jest łaską, że wszystko jest łaską. Pomijam duży fragment, ale chcę jeszcze powiedzieć o tej antropologii, że spośród wielu definicji człowieka na uwagę zasługuje definicja homo religiosus. Człowiek jest istotą religijną. I wiecie, że do istoty człowieka należy to wychylenie ku temu, co go przekracza, ku temu, co wyższe, wychylenie ku transcendencji, przekraczanie siebie. Co dziwne, nawet procesy sekularyzacji, których wszyscy doświadczamy, nie są w stanie zniszczyć tego transcendentnego odniesienia. Tyle tylko, że sekularyzowany homo religiosus szuka ziemskiego zaspokojenia swoich tęsknot zbawczych. I to jest bardzo niebezpieczne, bo dąży wtedy do maksymalizacji dóbr materialnych, do jakichś ziemskich gwarancji bezpieczeństwa. Między innymi w systemach zabezpieczeń społecznych lokuje swoje nadzieje i prędzej czy później musi doznać rozczarowania. Przeciążone welfare state, państwo dobrobytu, nie jest w stanie spełnić zbawczych obietnic. I za te źle ulokowane tęsknoty zbawcze wtedy trzeba płacić wysoką cenę przesytu, monotonii, nudy, znużenia, niepewności. Jeśli aspiracje człowieka nie wykraczają poza ograniczone ramy ziemskiego tu i teraz, no to okazują się one utopijne i destabilizują życie społeczne. Proszę Państwa, przechodzę do punktu drugiego, powszechne przeznaczenie dóbr i prywatne ich posiadanie. W nauce chrześcijańskiej prawo własności i użytkowania i posiadania wyprowadzane jest z biblijnego polecenia czyńcie sobie ziemię poddaną. Ziemia jest nam powierzona przez Boga, jako stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to jest jeszcze jedna cecha antropologiczna, stajemy się podmiotami dominium. Mamy strzec, mamy chronić, to jest ten obraz, mamy uprawiać ogród, mamy panować nad przyrodą. Przy czym to panowanie zawsze w Biblii jest pojmowane jako służenie, jako służba, jako bycie dobrymi rządcami powierzonych dóbr. Może w tym momencie znów opuszczę duży fragment i przejdę do Laborem Exercens, do encykliki Jana Pawła II, który ten wątek podjął i który mocno akcentuje, że rzeczy nie mogą być posiadane dla posiadania, że muszą być użyteczne. Albo w zaspokajaniu potrzeb, albo użyteczne produkcyjnie. I on takie kilka takich zasad podał. Mianowicie powiedział tak, dobra nie mogą być posiadane wbrew pracy. Wbrew pracy. Co to znaczy? To jest takie absolutyzowanie prawa własności, które uniemożliwia wykorzystanie rzeczy w procesie pracy. Przykład w Ameryce Łacińskiej latyfundia, które leżą odłogiem, nikt ich nie użytkuje, a właściciel po prostu je posiada. No to jest to posiadanie wbrew pracy. Dobra nie mogą być posiadane, mówi dalej Jan Paweł w Laborem Exercens, przeciw pracy. Właściciel środków produkcji nie może wykorzystywać prawa własności dla, mówiąc potocznie, wyzysku, dla niesprawiedliwego zagarniania wartości, które zawsze są wynikiem i udziału kapitału, i pracy. I praca, i kapitał. W innych encyklikach zawsze się podkreśla, ani praca bez kapitału, ani kapitał bez pracy istnieć nie może. To jeszcze chyba u Leona XIII było. W każdym razie i jedno, i drugie łącznie. I wreszcie w Laborem Exercens jest to zdanie o służebnym charakterze własności. Tytułem posiadania środków produkcji jest, aby służyły pracy. To znaczy, żeby przyczyniały się do tworzenia w procesie pracy wartości służących zaspokajaniu potrzeb. Proszę Państwa, instytucja własności ukonstytuowała się na przestrzeni dziejów jako naturalna konsekwencja ograniczoności dóbr materialnych. Gdyby było wszystkiego, w bród nie byłoby potrzebna, nie byłaby potrzebna instytucja własności. Ale własność zawsze występuje w jakiejś formie. To może być albo własność prywatna, prywatna to jest albo własność indywidualna, albo rodzinna, albo własność stowarzyszeń. To jest te trzy formy składają się na własność prywatną. Albo kolektywna, publiczna, to znaczy państwowa i komunalna. To jest kolektywna. No i teraz parę słów o nauce świętego Tomasza na ten temat. Własność ma być prywatna w posiadaniu, a społeczna w użytkowaniu. To jest to słynne jego zdanie. I według niego obowiązuje zasada pierwszeństwa powszechnego użytkowania przed prywatnym posiadaniem. Ta zasada jest ważna w przypadku konfliktu jednego z drugim. Na przykład przy wystąpieniu tak zwanej potrzeby koniecznej prawo własności musi ustąpić. No. To jest XIII wiek, tu trzeba dzisiaj, dostosowując tę naukę do innego kontekstu, no, wiele rzeczy wyinterpretować zależnie od, w odniesieniu do naszego kontekstu. Ale jeszcze powiem tak, że w prawie własności wyróżnia się, to święty Tomasz wyróżnił, prawo do użytkowania, które jest powszechne, należy, jak on to nazwał, bezpośrednio do prawa naturalnego, i prawo do posiadania prywatnego, to jest, co to znaczy prawo do posiadania? Do rozporządzania, do zarządzania, do dysponowania, do rozdziału, do ewentualnie przekazywania innych. Też należy do prawa naturalnego, ale pośrednio. Proszę Państwa, u świętego Tomasza z Akwinu w odniesieniu do naszego tematu o jednej jeszcze chociaż rzeczy powiem. Mianowicie u niego znajdujemy tak zwaną naukę o bona superflua, to znaczy o dobrach zbywających. O dobrach zbywających. Przy czym tu nie chodzi o własność, o kapitał, ale o dochód z własności. O dochód z własności. I tymi bona superflua, tym dochodem z własności, dobrami zbywającymi, należy się podzielić. Z tym, że u świętego Tomasza jest tak, że z punktu widzenia tego, kto daje, to ta powinność podziału czy dzielenia się z tymi dobrami zbywającymi, to jest obowiązek moralny. To jest pewien nakaz sprawiedliwości. Natomiast z punktu widzenia tego, kto przyjmuje, to jest jałmużna, to jest akt miłości, to jest akt miłosierdzia. I nasi różni komentatorzy, ale na przykład z naszych, ksiądz profesor Józef Majka troszkę wytknął świętemu Tomaszowi, że powiedzmy z jednej strony, co to są te dobra zbywające, tu jest pewien relatywizm w określeniu tego, co nam naprawdę zbywa. I że tu też w dzisiejszej sytuacji prawo powinno troszkę, że tak powiem, tę sprawę regulować i reguluje. Prawda? Chociażby systemy podatkowe obciążają w tych proporcjonalnych podatkach dochodowych, silnie obciążają tych, którzy są bogaci. Jeszcze jedną rzecz u świętego Tomasza, argumenty za prywatną własnością, jakie on przedstawił. Proszę Państwa, to nie znaczy dziś, że własność publiczna jest nie do przyjęcia, bo są sektory, gdzie wskazane jest, żeby była własność publiczna, prawda? Te tak zwane sektory strategiczne, może mi się spierać, co należy do tych sektorów strategicznych, zazwyczaj przemysł zbrojeniowy, zazwyczaj energetyka, zazwyczaj infrastruktura, ale to już różnie w różnych państwach. Ale jakie on argumenty, Tomasz, za prywatną własnością? Trzy argumenty, czy typy argumentów. Po pierwsze, argument gospodarczy. On uważa, że po prostu istnieje większa efektywność gospodarowania wówczas, kiedy własność jest prywatna. No i to mieliśmy się, patrzę na Państwa, chyba niewielu przeżyło świadomie okres PRL-u z obecnych tutaj na sali. Niektórzy przeżyli, ale to był typowy przykład tak zwanej gospodarki niedoborów. To jest termin Kornaja, takiego węgierskiego ekonomisty, gdzie no jak kolektywna, to właściwie ciągle wszystkiego brakuje. Jest przemysł ciężki, który własny ogon zjada, a wszystko inne jest na kartki, w dużym uproszczeniu mówiąc. I to jest ten argument gospodarczy Tomasza. Potem jest tak zwany argument społeczno-organizacyjny. On uważa, że własność prywatna jest gwarancją ładu społecznego, stabilizacji pewnej społecznej. I argument społeczno-polityczny uważa, że zachowanie pokoju w społeczeństwie, poczucie bezpieczeństwa, możliwość zabezpieczenia bytu potomkom jest racją za tym, żeby własność była prywatna. No i takie argumenty spotykamy także w encyklikach społecznych. Proszę Państwa, ale w encyklikach społecznych, to już jest, wiecie, że Tomasz to jest XIII wiek, a encykliki społeczne, no powiedzmy, zazwyczaj się liczy od wieku XIX, od Leona XIII, to jest całkiem inny styl gospodarowania, sposób produkcji, gdzie z jednej strony są pozbawieni własności rzesze robotników, które są proletariuszami, to znaczy niezakorzenionymi w społeczeństwie, a drugiej wąska grupa właścicieli, dziki kapitalizm i tak dalej. I w tych pierwszych encyklikach społecznych bardzo się akcentuje to, żeby upowszechnić własność także wśród robotników. Skoro własność produkcyjna w rękach robotników daje im szansę zgromadzenia pewnego majątku rodzinnego, to w końcu się przyczynia do deproletaryzacji. No, problemem jest, że nie tyle ubóstwo, też ubóstwo, ale proletaryzm, to znaczy niezakorzenienie tych ludzi, tej klasy. No i to upowszechnienie własności ma być receptą na to. Także Pius XI w encyklice z 31 roku 1931 był przekonany, że tylko wprowadzając w życie reformę stosunków własnościowych będzie można oprzeć się bieżącym trudnościom oraz uratować ustrój publiczny, pokój i bezpieczeństwo społeczeństwa przed żywiołami przewrotu. To jest bardzo silny już lata 30. ruch socjalistyczny, czy cały XIX wiek, ruch socjalistyczny, czyli on tutaj widzi, że żeby sprawę uratować, odwołując się do tego argumentu Tomaszowego za prywatną własnością, że jest gwarancją pokoju społecznego. Co tu jeszcze w tym temacie, o tym bona superflua? Aha, jeszcze jeden argument na rzecz prywatnej własności, który pojawia się nieco później, bardzo silnie u Jana Pawła II, można zamknąć w słowie podmiotowość. Podmiotowość. Własność prywatna dlatego jest uprawnioną, akceptowaną formą, że służy pełnemu rozwojowi człowieka. Właśnie taka jest racja jej powszechnej dostępności. Własność prywatna stwarza osobie, stwarza rodzinie, stwarza stowarzyszeniom różnym czy innym tak zwanym społecznościom pośrednim między państwem a jednostką niezbędną przestrzeń wolności. Ona niezbędną przestrzeń wolności i inicjatywy niezależności względem państwa. Znaczy, znów to może brzmi zbyt abstrakcyjnie, ale odwołując się do naszych doświadczeń, do historii znów PRL-owskiej. Proszę Państwa, zapewne znacie ten obraz, że w tym obozie koncentracyjnym za żelazną kurtyną Polska była najweselszym barakiem. Mieliśmy tu stosunkowo, no, po pierwsze dlatego, że Kościół był silny, że mieliśmy Stefana Wyszyńskiego, ale proszę Państwa, innym czynnikiem było prywatne rolnictwo. 75% ziemi nie było skolektywizowanych. Były te próby w latach 50., ale potem Gomułka odwrócił sytuację. I to jest właśnie to, o czym mówię, że podmiotowość, wolność daje niezbędną przestrzeń inicjatywy niezależności względem państwa. Na robotnicy w upaństwowionych fabrykach w każdej chwili mogli zostać odesłani na bruk, jak byli nieposłuszni, a rolnikom trudno było, że tak powiem, odebrać podstawy ich egzystencji. No i to jest wszystko bezcenne z punktu widzenia trwałości życia rodzinnego, wypełniania zadań wychowawczych. Stąd gwarancja prywatnej własności musi być elementem demokratycznej polityki gospodarczej. I co więcej, własność ma być dostępna wszystkim, tak żeby przynajmniej w jakiejś mierze oni stawali się właścicielami. Ta personalistyczna argumentacja bardzo jest bliska Janowi Pawłowi, bo bazuje na takich fundamentalnych kategoriach filozofii jeszcze Wojtyły, jak godność osoby ludzkiej i uczestnictwo. Ona przez posiadanie prywatnej własności uczestniczymy w na przykład, nie wiem, to może mieć formę spółek pracowniczych na przykład, ale nie tylko. Proszę Państwa, z tym, że tutaj pewien przypis, tego jeszcze nawet u Jana Pawła II nie ma w jego encyklikach, w jego jest, pojawia się w Centesimus Annus bodajże. Mianowicie, że dzisiaj troszkę tę wagę prywatnej własności trzeba zrelatywizować, kiedy pojawiły się nowe formy kapitału. Prawda? Pojawił się, niektórzy walczą z tym terminem, kapitał ludzki. Na kapitał ludzki. Co to jest? To jest moje wykształcenie, moje doświadczenie, moje umiejętności. I teraz dzisiaj rodzice, jeśli chcą zagwarantować dzieciom byt i zagwarantować im znalezienie się w tym świecie, to nie tyle im przekazują, też przekazują coś tam na konto, prawda, jako pewien punkt wyjścia, ale meblują głowy i wiedzą, że ten kapitał ludzki umożliwi im, jak ich nauczą języków, jak ich wyposażą w dobry zawód albo dobre wykształcenie, nauczą myśleć, to jest wtedy ten kapitał, prawda? Więc tutaj troszkę ta nauka ewoluuje. Proszę Państwa, co jeszcze bardzo mocno w katolickiej nauce społecznej podkreśla się, i ten wątek z kolei jest przy każdej okazji podnoszony przez papieża Franciszka, że prywatna własność, na niej ciąży tak zwana hipoteka społeczna. Ona, hipoteka społeczna, ciąży na prywatnej własności. Czyli no po to jest własność także, żeby się tworzyć dobra, którymi można się podzielić z innymi. Ile ja już mówię? Ktoś mi pół godziny? Czy 25, tak?
Tak.
25, no to dobrze. Tutaj mam wypisane, co poszczególni papieże w encyklikach na temat własności można czytać, ale przechodzę do punktu trzeciego, do tej antytezy, dobrowolne ubóstwo, podejmowanie wyrzeczeń. Proszę Państwa, akceptacji tej prywatnej własności towarzyszy jednocześnie w nauce i duchowości chrześcijańskiej bardzo mocne wyniesienie ubóstwa, wyrzeczenie, ascezy, postu. Co więcej, ubodzy są uprzywilejowani, prawda? Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie, a bogatemu trudno wejść do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Ja do tego wątku jeszcze później wrócę, ale tu już chcę powiedzieć, dlatego mu trudno wejść, że pokłada ufność w rzeczach, że ulega złudzeniu, że sam sobie wszystkiemu wszystko stworzył, że sobie wszystko zawdzięcza, że jest samowystarczalny. Bogatemu dlatego trudno wejść do królestwa, bo często nie potrzebuje innych ludzi, nie potrzebuje Boga, bo wydaje mu się, że sam może wszystko. Ubóstwo jest wartością, jak czytamy w kompendium nauki społecznej Kościoła, jako, cytuję, pokorna dyspozycyjność i otwarcie się na Boga, pokładanie w Nim zaufania. Dzięki temu ubogiemu łatwiej rozpoznać względność dóbr materialnych, korzystać z nich jako z darów Bożych. Także w ewangeliczną ideę ubóstwa, miłości wpisana jest asceza, czyli ograniczanie własnych potrzeb, panowanie nad własnymi pragnieniami, jak to niekiedy się mówi, umieranie dla świata. Umrzeć z Chrystusem ma stary człowiek, grzeszny, zniewolony, żeby z Chrystusem zmartwychwstać. Proszę Państwa, oczywiście średniowieczne nadużycia w tym względzie, te różne biczowania czy okaleczenia były nadużyciami. Przerosty praktyk ascetycznych, pogardzanie ciałem, fizyczną sferą życia nie deprecjonują samej idei. Prawda? Sprzeciwiając się tym wypaczeniom, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo bez ascezy trudno sobie wyobrazić realizację służby Bogu i bliźnim. Z kolei post jest wyrazem postawy pokutnej chrześcijanina, przejawem jego duchowej przemiany, aktem cnoty umiarkowania. Jest też jednym ze sposobów przezwyciężania w sobie postawy hedonistycznej, konsumpcyjnej. Sam Jezus pościł, przepościł 40 dni, 40 nocy, zalecał post jako środek wypędzania złych duchów. Też jest bardzo fajny fragment, kiedy apostołowie przychodzą i się skarżą, no nie mogliśmy wypędzić złych duchów. I on wtedy mówi, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. No ale jednocześnie ganił post obłudny, też fragment z Mateusza tym razem. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Proszę Państwa, te zagadnienia należałoby rozwinąć. Natomiast zamiast tego przeczytam Państwu cudownie realistyczne zalecenia świętego Franciszka Salezego z jego dzieła Wprowadzenie do życia pobożnego, które on skierował do Filotei. Proszę Państwa, one dotyczą głównie stylu pobożności, ale przez analogię to można odnieść do właściwej miary w zakresie dóbr materialnych, proporcji między ich posiadaniem a wyrzeczeniami, miary zależnie od pełnionej roli społecznej. No, bo w tym temacie, który tu omawiamy, co należy czynić, czy jak się zachować, w dużej mierze święty Tomasz powiedziałby, zależy od stanu, prawda? Od te potrzeby stanu, a my byśmy powiedzieli okoliczności, prawda? Czy jesteśmy rodzicami, czy mamy rodzinę, czy nie, czy osobami samotnymi. Ale posłuchajcie, powiedz mi proszę, Filoteo, czy byłoby rzeczą właściwą, gdyby biskupi zapragnęli żyć w samotności jak kartuzi? Gdyby ludzie żonaci nie więcej starali się o powiększenie dóbr materialnych niż kapucyni? Proszę Państwa, jeśli jesteśmy żonaci, no to musimy mieć mieszkanie i co do garka włożyć. Dalej, gdyby rzemieślnik cały dzień spędzał w kościele jak zakonnik, a znowu zakonnik był wystawiony na wszelkiego rodzaju spotkania i sprawy jak ci, którzy zobowiązani są śpieszyć bliźnim z pomocą, na przykład biskup. Czyż taka pobożność nie byłaby śmieszna, nieuporządkowana, nieznośna? A tymczasem tego rodzaju pomyłki, nieporozumienia zdarzają się bardzo często. No więc niekoniecznie musimy naśladować kartuzów w naszym stosunku do dóbr materialnych. Czwarty punkt, postawy patologiczne. Jak to zwykle bywa, tych nieprawidłowości, złych postaw jest bardzo dużo różnych. One zwykle są bardzo ciekawe. Ale ja chcę najpierw nakreślić kontekst postaw patologicznych tu i teraz. Kondycja materialna, stan świadomości polskiego społeczeństwa, tu możemy podyskutować, mogą się Państwo nie zgodzić. Ale chyba Państwo przyznają, że w ostatnich 30 latach poziom życia w Polsce Średnio rzecz biorąc, oczywiście te średnie są bardzo niebezpieczne, tu bardziej mediana by się przydała, ale w każdym razie niewątpliwie się poprawił. Niewątpliwie poziom życia. Ze statystyk jednoznacznie wynika, że nasze płace realne wyraźnie wzrosły, że przybyło nam dóbr materialnych. Proszę Państwa, z jednej statystyki wyczytałam, że w Warszawie w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest więcej samochodów niż w Berlinie. No. Mamy wyposażone gospodarstwa domowe w komputery, no teraz to już jest prawie narzędzie podstawowe, no ale inne dobra trwałego użytku. Często lepiej się odżywiamy. W konsekwencji o kilka lat zwiększyła się średnia długość życia. Według danych GUS udział wydatków na żywność w ogólnym budżecie rodzinnym systematycznie się zmniejsza. Proszę Państwa, im większy jest udział wydatków na żywność w budżecie rodzinnym, tym uboższe społeczeństwo, prawda? Bo to jest podstawowa potrzeba. Otóż w 90 roku średnio 50% wydawaliśmy na żywność, natomiast w 2015 roku 24%. Bez wątpienia lepiej nam się powodzi. Choć oczywiście daleko nam do średniego standardu, na przykład Unii Europejskiej. A z drugiej strony też trudno zaprzeczyć, że istnieją w Polsce duże obszary autentycznej biedy, których żadne średnie statystycznie nie ujawnią, że w latach 90. rosła bardzo silnie polaryzacja społeczeństwa, te nożyce się rozwierały, dochodowa i majątkowa, prawda? Ale także to się systematycznie zmniejsza od 2004 roku. Te dysproporcje mierzone wskaźnikiem Giniego, to znaczy jak są te nożyce rozwarte, jak dalece, prawda? I w tym względzie jesteśmy na poziomie średniej unijnej. Co nam szczególnie dokucza? Brak mieszkań, niskie emerytury. Socjologowie odnotowują następującą prawidłowość. Transformacja systemu politycznego, gospodarczego, jaka miała miejsce w latach 89-99, spowodowała wysokie koszty adaptacji społeczeństwa do nowych zasad, mechanizmów, instytucji. Zróżnicowana skuteczność strategii adaptacyjnych doprowadziła do trwałego podziału na beneficjentów i przegranych transformacji. Towarzyszyły temu negatywne emocje, zarówno indywidualne, jak i grupowe oraz środowiskowe. Ogół tych zjawisk określamy jako traumę transformacyjną. Tak przynajmniej socjologowie mówią. Oszczędzę Państwu tutaj dalszych liczb, ale ten stres modernizacyjny skutkował albo wycofaniem się, nic mnie nie obchodzi, co się dzieje w polityce, w życiu społecznym, albo malkontenstwem, wzrostem postaw roszczeniowych, albo z drugiej strony poddaniu się nerwowemu pędowi konsumpcyjnemu. Przez socjologów stwierdzana i skądinąd psychologicznie zrozumiała chęć szybkiego nadrobienia opóźnień, odreagowania tej ascezy socjalistycznej, która była wymuszona, domaga się jednak także refleksji etycznej, nie tylko socjologicznej. Może narzuciliśmy sobie zbyt szybkie tempo dorabiania się, skoro czasem jakieś opóźnienia czy tylko subiektywne poczucie niedotrzymywania kroku tak bardzo nas traumatyzuje. W dużej mierze część z nas żyje na kredyt, bo szybko musimy dorównać innym. Wydaje się, że daliśmy się omotać także ideologii, część z nas, ideologii konsumpcjonizmu, kupowania, posiadania. Wprawdzie z poczuciem wyższości czasem kpimy z głupawych reklam, ale nasze niezadowolenie z wszystkiego może być sygnałem, że w głębi duszy mimo wszystko kojarzymy sens życia z posiadaniem najnowszej marki samochodu, która jest na razie niedostępna naszej kieszeni czy jakiegoś innego posiadanego dobra. Proszę Państwa, i to jest kontekst tych postaw patologicznych tu i teraz. I teraz jakie one są? Znaczy może jeszcze powiem, że przypomnę, że na 10. przykazanie dekalogu brzmi: nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego. I na ten dekalog wyryto nie po to, żeby nas pognębić czy ograniczyć jakimiś zakazami, tylko żeby nam wskazać drogi do wyzwolenia, do pełni, do szczęścia. I w tym kontekście warto sobie zafundować jakąś katechizmową powtórkę z tego przykazania. To przykazanie wcale nam nie zabrania pożądania czy pragnienia w ogóle. Nawet pożądanie rzeczy materialnych jako takie nie jest naganne. Bardzo mi się podoba fragment wiersza Rainera Marii Rilkego. Jeżeli opuszczą mnie moje diabły, obawiam się, że ulecą z nimi moje anioły. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to tak, że dobrze, żeby nam na czymś naprawdę zależało. Dobrze, że nam o coś chodzi, że nas stać na odrobinę szaleństwa, że nie wiem, budując własny dom, urabiamy ręce po łokcie, że nie dosypiamy po nocach, ucząc się języka obcego, bo od tego zależy nasz awans w pracy. Bez tej pasji, bez Bożej iskry bylibyśmy bezbarwnymi manekinami. Ale w tym przykazaniu też mieści się takie zalecenie: bądź umiarkowany. Bo naszemu zaangażowaniu, tej właśnie temu pożądaniu rzeczy, musi towarzyszyć czujność, żeby się nie zapamiętać, żeby nie zatracić miary, rozsądku. Trochę moralizuję w tym momencie, przepraszam, ale tak sama dla siebie też chciałam sobie pewien rachunek sumienia tutaj zrobić. Bo może się okazać, że w tym świeżo wystawionym, luksusowym domu czy mieszkaniu nie ma kto mieszkać, bo rodzina nie wytrzymała tempa, rozpadła się. Albo nieuporządkowane pragnienia mogą nam przesłonić cały świat, zupełnie zaślepić, tak że już przestajemy odróżniać środek i cel. W tym aspekcie zakaz pożądania rzeczy jest zbliżony do treści trzech pierwszych przykazań. Ona do zakazu bałwochwalstwa. Rzeczy to tylko rzeczy i nic więcej. One są dobre, gdy pozostają na właściwym miejscu hierarchii wartości. Nie warto im poświęcać życia, bo się je zaprzepaści w przesycie, nudzie. W tym przykazaniu mieści się dalej przykazanie: nie zawłaszczaj, nie zawłaszczaj. Nie pożądaj, to znaczy też nie zawłaszczaj. Prywatyzacja bardzo była potrzebna naszej gospodarce, ale ona nie jest dobra na wszystko, co w życiu ważne. Ten wątek pojawia się u Benedykta XVI w Caritas in Veritate. On przestrzega, żeby tej logiki rynkowej, coś za coś, prawda, która jest właściwa na rynku, nie wprowadzać do innych obszarów naszego życia. Bo nie jest przecież prawdą, że tylko to ma wartość, co moje, co udało mi się posiąść. Jeśli idę do lasu i konwalie mnie interesują dopiero wtedy, kiedy je zerwę, ona przywłaszczę, jeśli mnie nie stać na ich bezinteresowną kontemplację, no tutaj mówię o naturze, ale to samo dotyczy na przykład dzieła sztuki, to znaczy, że coś jest nie w porządku, że trzeba zrobić rachunek sumienia z 10. przykazania, a już jest najgorzej, kiedy zawłaszczam innych, prawda? Najbliższych. Jestem przekonany, że wszystko można kupić, przyjaciół nie wyłączając. W tej dobie takiej powszechnej komercjalizacji bardzo cennym dobrem, cennym bożatkiem okazuje się prawość. Prawość, cnota prawości. Co to znaczy prawość? Podziw, szacunek, bojaźń wobec wszelkiego stworzenia, wobec natury, wobec kultury, za to, że istnieją. Prawda? Za to, że są właśnie takie, a nie inne. Trzeba do końca się zbliżać, prawda? Jeszcze mamy czas. Troszkę czasu na pytania. Dobrze. To ja jeszcze tylko powiem, że dziesiąte przykazanie to jest także zakaz zazdrości. To przykazanie dotyczy stosunku do rzeczy w ogóle, ale także do rzeczy bliźniego w szczególności. Proszę Państwa, pożądanie cudzej własności bywa wyjątkowo destrukcyjne. Jeżeli mnie nie stać na kupienie czegoś i się czuję sfrustrowany, no to czasem się czuję nikim i nie potrafię się oprzeć docierającym do mnie zewsząd ofertom. I zaczynam wierzyć powoli, że moja samorealizacja, wypełnienie sensu życia zależy od tego, czy się bezgranicznie oddam przyjemnościom, czy nie. I to pożądanie niedostępnych dóbr bardzo zatruwa wnętrze człowieka, niszczy stosunki społeczne, niszczy pokój społeczny. Sami wiemy, ile pięknych inicjatyw, wspaniałych dzieł legło w gruzach z powodu, jak to się mówi, niekiedy bezinteresownej zazdrości Polaków, prawda? Gdzie miejsce solidarności zajmuje bezwzględna konkurencja, wzajemna podejrzliwość. Czasem widzimy, że humor się komuś gwałtownie pogarsza, kiedy koleżanka przychodzi w świetnej, świeżo kupionej sukience i kapitalnie wygląda. Prawda? I tu, proszę Państwa, taka refleksja, że o ile różne grzechy inne przynajmniej przejściowo dostarczają nam przyjemności, prawda? Lenistwo, jak nic nie robię i to rozkosz, prawda? Żeby nie wstać i nic nie robić, czy grzechy nieczystości, krótkotrwała przyjemność jest. To zazdrość od początku jest nieprzyjemna. No, od początku wywołuje dotkliwy smutek z powodu powodzenia materialnego drugiego człowieka i już to nas powinno odwodzić od ulegania temu grzechowi. Proszę Państwa, jeszcze tu chciałam powiedzieć o społecznym kontekście tej ideologii pożądania, bo tak to jest, że w społeczeństwach dobrobytu Benjamin Barber, to jest taki politolog, był kiedyś doradcą Clintona, ale powiedział bardzo ciekawe zdanie, że dzisiaj, jak to było, ludzie z potrzebami nie mają pieniędzy, a ci, którzy mają pieniądze, nie mają potrzeb. Ci ludzie zachodu, powiedzmy, my też do tego zachodu należymy, mamy pieniądze, nie mamy potrzeb. I w związku z tym, do kogo się oferta konsumpcyjna kieruje, gospodarcza? Do tych, którzy mają pieniądze. W związku z tym trzeba im tak tę ofertę zaprezentować, no żeby ich wzbudzić w nich zazdrość i przekonać, że bez jakiegoś gadżetu to w ogóle jest się nikim, prawda? Więc to też trzeba mieć na uwadze dzisiaj. No właśnie, to są te tak zwane struktury grzechu, duch kapitalizmu, można powiedzieć, temu sprzyja. Pozwolę sobie na końcu tej mojej wypowiedzi, bo potem jeszcze będzie fragment Pisma Świętego. Pozwolę sobie przywołać słowa Johna Keynesa. John Keynes to był taki wybitny ekonomista dwudziestowieczny, twórca tej koncepcji interwencjonizmu państwowego, amerykański uczony. On w wykładzie zatytułowanym Możliwości gospodarcze naszych wnuków w 1930 roku zarysował wizję przyszłości świata, w którym problem ekonomiczny ograniczoności dóbr zostanie rozwiązany dzięki temu, że, jak napisał, udzielimy głosu moralności. Udzielimy głosu moralności. No i napisał tak. W nowym, przyszłym społeczeństwie powrócimy do najtrwalszych i najsłuszniejszych zasad tradycyjnej religii i cnot. Będziemy wiedzieli, że chciwość jest wadą, lichwa przestępstwem, a miłość do pieniądza niegodziwością. I że ci, którzy naprawdę kroczą drogą cnoty i zdrowego rozsądku, nie muszą myśleć o przyszłości. W nowym społeczeństwie odważymy się przypisać pieniądzu jego właściwą pozycję środka, a nie cel. No i zakończenie tego wykładu brzmi prawie eschatologicznie, ale niestety, moim zdaniem, zbyt optymistycznie nie spełniła się ta prognoza Keynesa. Zaprawdę nowe społeczeństwo już się rozpoczęło. Myślę, że się jednak nie rozpoczęło. I już ostatnie zdanie. Wymowa tej wizji Keynesa jest zbliżona do takiej prostej, ludowej mądrości, którą zawsze serwowałam studentom na zakończenie wykładu o pieniądzu, że pieniądz jest dobrym sługą, ale bardzo złym panem, więc strzeżmy się, żeby nie stał się naszym panem. Nie wyczerpałam tematu. Tak jak powiedziałam, kto chciałby doczytać, to jest